No, o tych Saksach to nie za dużo się wie. Tylko tyle, co ludzie gdzieś tam opowiadali.
Ksiądz proboszcz Zbigniew Pietrzyla.
Mam tutaj spisane z grobu informacje. Zwłaszcza te tutaj są ciekawe.
Zginęli śmiercią
męczeńską
Kazimiera z
Kuźmińskich
i Mieczysław Sachsowie. Proch ich
kryje ziemia niczyja.
Właśnie. Gdzie oni? Majdanek? Nie, za wcześnie na Majdanek chyba. Kto to by był dla Henryka? Bo to Henryk tutaj rządził. Kim oni by byli? O, ten człowiek, który idzie w kierunku organów, nam je wyremontował. Uzyskał barwę tych organów sprzed 150 lat i prawdopodobnie doszedł do momentu ich pierwotnego brzmienia.
Sachsowie mogli słuchać dźwięku tych organów?
Na pewno i być może mieli jakiś wkład w wystrój tych organów, bo na zewnątrz, jak widzimy, bardzo ładny ornament jest ich. I wnętrze kościoła, które widzimy, kościoła parafialnego świętego Jakuba w Lublinie, dzisiaj to się nazywa dzielnica Głusk, ta polichromia wykonana przez pana Czesława Michlasińskiego w latach 1926-27, prawdopodobnie jest taka opinia u ludzi, że wykonawca tej polichromii wraz ze swoimi pracownikami mieszkał i był karmiony przez 2 lata u państwa Sachsów we dworze, w ich majątku. Zaraz jak podejdziemy bliżej ołtarza do stalli, jest ich herb. To jest ornament drewniany, symbol kwiatów, w zwieńczeniu jakby polska królewska korona, tarcza w formie, drewniana oczywiście tarcza, w formie ryngrafu, jak gdyby serca, ja tak to odczytuję, jakby trójkątna. I na tym trójkątnym elemencie 2 rzeźby herbowe Marii Sachs i Henryka Sachsa. Być może imię Mieczysława pokrywa się z imieniem Maria, ale to też nie umiem odpowiedzieć. Te stale z jednej i z drugiej strony pochodzą z czasów, kiedy pan Sachs był tutaj kolatorem, czyli opiekunem kościoła parafialnego w Abramowicach. Przyjeżdżali pod kościół z żoną. Żona przychodziła właśnie do tej stali, siadała z najbliższymi ze swojej rodziny. Nie wiem, kto to był, ludzie nie znają, nie pamiętają. Pan Sachs zostawiał żonę w kościele, a sam jechał do Głuska na spotkanie z chłopami, do karczmy. Żona prawdopodobnie to była czysta Polka. Była katoliczką, pan Sachs Henryk był protestantem. Spolonizowany Niemiec, wielki patriota, o tym świadczy jego działalność na rzecz miejscowej ludności.
Dzień dobry.
To co, idziemy pod przedszkole? Może jak tam dzieci nie będzie na placu, to może tam?
Dorota Szalak, nauczycielka historii w szkole podstawowej nr 47 i gimnazjum nr 26 w Lublinie w dzielnicy Głusk.
Sachsowa bywała w kościele głuseckim sama. On jeździł do kościoła do Lublina na krakowskie przedmieście. Dla mnie jest to dzisiaj świetny wzór do naśladowania. Ludzie w łonie tego samego kościoła, ale odmiennych wyznań, nie przeszkadzało to im być na pewno szczęśliwym małżeństwem, wspierać siebie nawzajem, wspierać innych. Byli na pewno ludźmi, którym no nieobce były dzieje ludzi tutaj mieszkających. No a dla mnie przykład przede wszystkim tolerancji. Świetny wzór do naśladowania dzisiaj w obecnych czasach. Sachsowa na pewno tutaj nasz głusecki kościół wspierała.
Właśnie pod Mieczysławą jest napis na grobie. Ta była pełna dobrych uczynków i jałmużny.
Tak, no to na pewno. To chyba gdzieś, nie wiem skąd ja to, czy w kościele u nas w Głusku nie ma jakiegoś zapisu o tym, że prezes Towarzystwa Dobroczynności. Taką informację gdzieś kiedyś przeczytałam. ona. Natomiast no, myślę, że on mógł być też jakimś darczyńcą i działać na rzecz tej wspólnoty protestanckiej właśnie w Lublinie.
A tego korzenie, ta niemieckość, są jakieś informacje na temat tego?
Tu, jeżeli chodzi o jego niemieckie korzenie, no niestety nic mi na ten temat nie wiadomo.
Dobra. Ja kiedy pan mi powiedział, że zbiera informacje, no stwierdzam, że sama się trochę zaraziłam tym, żeby jednak poszukać, poszperać.
Stanisława Kozak, dyrektor przedszkola nr 83 w Lublinie w dzielnicy Głusk.
Pamiętałam, że są dwie babcie, które przychodziły na dzień babci do przedszkola na uroczystość i opowiadały nam różne historyjki. Ja dzisiaj byłam u tych babć. Jedna z pań nie potrafiła mi nic powiedzieć, ale druga mi na przykład powiedziała, że pamięta, jako mała dziewczynka chodziła do dworu, była jakby posłańcem, zanosiła kwiaty na imieniny dla pani Mieczysławy, dla męża, pana Zaksa. Nie potrafiła mi powiedzieć, jaką funkcję pełnił gdzieś tam w zarządzie gminy czy ówczesnych władz, ale nie brał nigdy za to pieniędzy. Mówi, że te pieniądze zawsze gdzieś tam przekazywał na cele dobroczynne, nie chciał dla siebie tego. I ja z kolei gdzieś tam kiedyś wiem z jakiegoś też przekazu, od jakiegoś wujka. Była taka informacja, że był to człowiek, który potrafił na tyle pomóc rolnikom, ludziom, którzy byli zależni od niego, że na przykład kiedy brakowało im zboża na zasiew, bo na przednówku gdzieś tam te resztki pozjadali, to nieodpłatnie dawał im zboże, żeby mogli sobie obsiać pola, żeby rosło. No, pan Henryk był właśnie bardzo tak pozytywnie odbierany.
Takie określenia są przekazywane u ludności najstarszej mojej parafii. Że byli to dobrzy ludzie, o tak o nich się wyrażają. Ta dobroć płynęła między innymi z tego, że na przykład była pierwsza komunia. Kończyło się w kościele nabożeństwo. Wszystkie dzieci były zapraszane do ogrodu księdza proboszcza i tam była herbata, coś do zjedzenia, jakaś kanapka. Wszystko przywiezione przez państwa Saksów. Podobno też pan Sachs ze swoją żoną interesowali się w szkole najbiedniejszym, prawdopodobnie nawet kupowali kilka sukieneczek, garniturów, wozili te dzieci do jakiegoś tam krawca, być może mieli swojego u siebie w domu. Ci ludzie mieli dobre serca. W roku 1870 ukaz carski zlikwidował miasteczko Głusk. Kościołowi zabrano około 100 hektarów. No i ten majątek wtedy należał do państwa Strojnowskich. I ja mam takie wiadomości, ale to trzeba sprawdzić i udowodnić, że któraś z pań Saksów była wnuczką pana Strojnowskiego, który został zabity na podwórku tego majątku, dzisiejszego szpitala, w 1864 roku za udział w powstaniu. A jeśli nie widziała tego, to na pewno słyszała od swoich rodziców opis tej śmierci. I grób pana Strojnowskiego jest u nas na placu przykościelnym. No i ten ukaz carski spowodował to, że państwo Strojnowscy musieli swój majątek opuścić. Tam zamieszkali urzędnicy carscy, Rosjanie, to samo stało się w Głusku. Żołnierze rosyjscy, urzędnicy carscy opuścili to, a zamieszkali na 40 lat Żydzi. Taka jest opinia. I w roku 1910 małżonkowie Sachs wykupili cały majątek dzisiejszej posesji Abramowicka II. odnawiając to, co było w XIX, w XVIII wieku. To jest kilka hektarów tej ziemi, tych stawów, które oni pielęgnowali w tym miejscu.
A wiadomo, skąd przybyli Saksowie?
Nie mam tego.
Bardzo właśnie pani Saksowa się opiekowała tym krzyżem powstańczym. Tam podobno płonęły znicze, były świeże kwiaty. Ona bardzo kultywowała tą pamięć o Feliksie Strojnowskim. Wiele informacji zebrałam od ludzi, którzy po prostu pamiętają te czasy. Starszych osób, które już nie żyją, a opowiadały, i państwa Saksów pamiętają. No i gro informacji to nasza szkolna kronika, w której są wpisy z lat 30., wtedy kiedy Henryk Saks żył. Wiem, że sercem dóbr gusecko-abramowickich jest dwór w Abramowicach. W 1910 roku te dobra zostały przez Henryka Saksa kupione. Od Żyda Weisberga nabywa Abramowice i ratusz gusecki zwany Murowańcem. Okres gospodarowania Saksa to okres prosperity tego abramowickiego dworku. Była gorzelnia na bardzo wysokim poziomie, hodowla krów rasy holenderskiej. I tutaj także hodowano konie takie kawaleryjskie dla wojska. Z tego słynęły ten folwark. Oprócz tego od 16 roku w jego posiadaniu znajdują się dobra bronowickie.
On miał wtedy 40 lat, jak to przejął.
Tak. No był sędzią, był posłem na Sejm, był posłem sejmiku tego lubelskiego, czyli człowiek, który no właśnie w życie polityczne tutaj i społeczne województwa i miasta był bardzo zaangażowany. Co jeszcze mogę powiedzieć? Drugi majątek to Bronowice, tam przy Fabrycznej, ten dworek Saksa, i na pewno sprzedał część pod budowę kościoła, tego kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, Awe. Te najważniejsze informacje, no to Henryk Saks jako fundator szkoły. W 26 roku szkoła gusecka funkcjonuje w prywatnych domach, funkcjonuje w Murowańcu, i to wtedy delegacja mieszkańców Głuska zwraca się do Saksa z taką prośbą, czy poparłby budowę szkoły. No wiadomo, że jest to związane z poparciem finansowym, bo ludzie się opodatkowują, zbierają pieniądze, no ale to są małe koszty. I wtedy w 26 roku, to jest właśnie poświadczone w naszej kronice, Saks zostaje prezesem budowy szkoły w Głusku. On zamawia projekt na budowę u architekta pana Krauzego. Wtedy już deklaruje, że projekt to jedno i na pewno jakieś wsparcie finansowe, bo to, co było uzbierane, tam było 7,5 tysiąca, okazało się, że no to będzie mało.
Jak pani myśli, z czego wynika ta jego działalność?
Ja myślę, że wynika to z potrzeby krzewienia oświaty, wychodzenia z analfabetyzmu, bo przecież jest to okres po rozbiorach, mamy wprowadzenie obowiązku właściwie szkolnego. Popieranie nauki, popieranie oświaty i myślę, że chęć pomocy ludziom po prostu. Myślę, że tutaj ważna rola była też Mieczysławy Saksowej, która mężowi w tym, zresztą ona też słynęła z akcji charytatywnych, tu w parafii organizowanych, pomocy ludziom biednym, chorym, więc myślę, że to była taka symbioza tu działań.
A jakie znaczenie miało to, że był ewangelikiem?
Na pewno nie przeszkadzało mu to, działać w środowisku zdominowanym przez katolików.
Bo jest taka zasada wśród ewangelików, że jeśli masz dużo, podziel się z innymi.
Z innymi, tak. I myślę, że rzeczywiście tu, na naszym guseckim podwórku, on wspaniale to realizował. Druga sprawa, w momencie, kiedy ta szkoła zaczyna funkcjonować od listopada 1928 roku, on Murowaniec, czyli ten gusecki ratusz, przeznacza na przedszkole. No i właśnie tuż przed śmiercią, podobno na prośbę czy po rozmowach z księdzem proboszczem ówczesnym Boruckim, przekazuje Murowaniec z parafii.
Proszę, niech sobie
skorzystam z gościnności tu koleżanki, która już zakończyła na dzisiaj. To jest nasza szkolna kronika, prowadzona na bieżąco od 1919 roku. O, Mieczysława Saksowa, Mieczysław Saks, Kazimiera Saksowa. To była żałobna taka akademia po jego śmierci w 1934 roku. Pani Saksowa była, syn był, synowa była. Wpisali się do kroniki i to jest w oryginale. Kronika żółta, kartki latają, dyrektor nie udostępnia, ksero mogę pokazać. Budynek był fundowany w 1928 roku, w 1970 roku był za ciasny. No to automatycznie szkoła się rozbudowała, dzieci uczyły się w systemie dwu albo nawet i trzyzmianowym. I ta powstała jako ta tysiąclatka. Więc my przenieśliśmy się z budynku tak zwanej pierwszej szkoły do tej. No ale historia to za nami idzie, dlatego ja zawsze mówię, że Saks to historia szkoły. Przedszkola, owszem, przedszkole jako instytucja użytkuje ten budynek dzisiaj. Musi być pamięć w szkole o Saksie. Zresztą my tą pamięć kultywujemy, my się tymi pamiątkami opiekujemy, bo to jest nasza właśnie historia. W przedszkole też, owszem.
To jest tablica. Tablica jest kamienna i jest napis: główny fundator budynku szkolnego, Henryk Saks, właściciel Dób Abramowice. Budynek powstał w 1928 roku. U mnie w zasadzie oprócz tablicy pamiątkowej w korytarzu nie ma niczego więcej. W dokumentach nie mam śladu żadnego. Obejmując stanowisko, nie znalazłam niczego takiego. Najstarszy dokument, jaki znalazłam, to jest orzeczenie Urzędu Miasta, że powołane jest przedszkole 83 i umiejscowione jest w tym budynku. Nic poza tym.
Kiedy Saks umarł, kiedy odbywał się pogrzeb na ulicy Lipowej, to mieszkańcy Głuska, mieszkańcy Abramowic, bardzo tłumnie biorąc udział, mówi się wprost o takiej manifestacji szacunku dla odchodzącego. Szkoła złożyła wówczas wieniec, na szarfie był napis "Szkoła swojemu fundatorowi", a więc no, myślę, że zasłużona postać dla naszej tutaj okolicy.
To było parę lat przed wojną. Mogło być w 1939 roku, nawet jeszcze.
Stefan Przesmycki, dawny mieszkaniec dzielnicy 10.
Ja mieszkałem przy ulicy Kraszewskiego na rogu Słowackiego. To był jedyny budynek. I nieraz tam, idąc ulicą Bychawską, obecnie Kunickiego, jako dziecko pamiętam, że widywałem przejeżdżającą bryczkę otwartą, w której siedziała pani Saksowa, elegancka dama, ale Stangret to był właśnie osobnik wzbudzający powszechną ciekawość i zainteresowanie, ponieważ był wyprostowany, jakby połknął kij i ręce wyciągnięte ku przodowi, dzierżył w niej lejce i powoził tą parą koni.
No Henryk Saks umarł w 1934, ale to nie zakończyła się historia Saksów tutaj. Były jego dzieci.
Po śmierci Saksa majątkiem zarządza syn Mieczysław. Wiem, że był lekarzem, kończył medycynę. Żeni się i razem z żoną Kazimierą. Zamieszkał w dworze w Abramowicach razem z matką Mieczysławą. Wiem, że mieli dwoje dzieci. Córkę i syna. Imion nie znam, niestety. Przychodzi wojna. To wiem na pewno i to w tej takiej historii, tradycji ustnie przekazywanej. Bardzo często było akcentowane przez mieszkańców Głuska, Abramowic, odmowa współpracy z Niemcami. jeżeli chodzi o Mieczysława, no to wiem, że został aresztowany, natomiast czy był więziony gdzieś na terenie Lublina, czy był więźniem na przykład zamku, czy pod zegarem, to takich informacji nie miałam. Dla mnie nową informacją, znaczy w ogóle jest śmierć tej Kazimiery. A skąd ta informacja? To jest pewna informacja? To jest... O śmierci jej.
Dotarłam do wspomnień księdza Słowikowskiego, który został aresztowany w listopadzie w 1939 roku przez Niemców.
Barbara Oratowska, dyrektor Muzeum Martyrologii pod Zegarem w Lublinie.
I tutaj opisuje osoby, które przybywają do więzienia i takim echem odbiła się wiadomość, że mniej więcej w marcu aresztowano, ja tutaj zacytuję, w tym mniej więcej czasie aresztowano także dziedziczkę z Abramowic, panią Zachsową, nie ma imienia, oraz rządcę majątku Sontaga. Niemieckie nazwiska, wydawało się nam to podejrzane. I to jest tyle informacji. Natomiast także dotarłam do ankiet byłych więźniarek zamku. No i tutaj także wspomniana jest pani Zachsowa z Abramowic i na przykład w ankiecie pani Dargiewicz, ona tak wspomniała, że aresztowano z mężem panią Zachsową. Tutaj też nigdzie więcej nie mam takiej informacji. Za to, że na terenie ich majątku znaleziono broń. I jeszcze dodatkowa informacja, że obydwoje zostali rozstrzelani. A u byłej więźniarki pani Frąk, ona napisała, że przebywała razem z panią Zachsową w celi 41. To są naprawdę bardzo, bardzo szczątkowe takie informacje. Tu mamy wykaz egzekucji w wąwozie na rurach jezuickich. No pani Kazimiera jest. Tam na wykazie, w tym miejscu, gdzie jest ustawiony pomnik, czyli to obecnie dzielnica Czuby i są znane trzy daty egzekucji. 29 czerwca 1940 roku, 3 lipiec i 15 sierpnia. I później jest podana data lipiec. I właśnie w tej lipcowej, na pewno nie 3 lipca, tylko późniejsza to była egzekucja, ale daty dziennej nie ma. Tam w wąwozie na rurach jezuickich rozstrzelano około 500 więźniów. Zidentyfikowano i ustalono nazwiska 102 więźniów. To był teren taki niezamieszkały, oddalony od Lublina, czyli miejsce ustronne. To miejsce nie miało być znalezione. Ale jak to zwykle bywa, znalazło się kilkoro świadków, którzy widzieli, jak w nocy podjeżdżają samochody. Niektórzy także zbliżali się pod to miejsce, widzieli, w jaki sposób rozstrzeliwano tych więźniów.
Co się stało z panem Mieczysławem Zachsem? Czy on mógł być też w czasie jednej z tych egzekucji rozstrzelany?
Mógł być. Mam kartę i piszę tylko Zachs. Nie mam imienia. Tu, że była aresztowana z synem. Później ty masz informację, że została aresztowana z mężem. I tu jest taka informacja też gdzieś, jedna z więźniarek mówi o tym, że rzeczywiście to mamy zagadkę niemalże kryminalną, żeby tutaj to rozwiązać. I jest to prawdopodobne, że mogli oboje zostać rozstrzelani właśnie na rurach jezuickich, bo nie wyekshumowano wszystkich zwłok. Rodzina właściwie Zachsów została rozproszona. Czyli nikogo może z rodziny też nie było przy tych ekshumacjach. Zaraz, bo ja przecież mam księgi transportów, bo wydane zostały przez Auschwitz. Łukasz, sprawdź transporty do Auschwitz z zamku i Zachs Kazimierz. No i co tam? Czyli w liście transportu do Auschwitz nie ma tego nazwiska. Dobrze, dziękuję. No dobra, no nie ma niestety. Czyli dalsze poszukiwania.
W czasie okupacji mieszkałam na 10.
Doktor Krystyna Płatakis, dawna mieszkanka dzielnicy 10.
I chodziłam wielokrotnie do Abramowic, ponieważ tam był ogrodnik i ja u tego ogrodnika kupowałam, powiedzmy, jarzynki. Wielokrotnie widziałam młodego Zaksa, jak jeździł do miasta, ponieważ nie było żadnej komunikacji, to on jeździł bryczką, taką dwukółką.
Czy to był Kazimierz Sachs?
Ja nie jestem pewna, jak on miał na imię. W każdym razie wiem, że to był brat starszy Ewy.
Zamęczony w Mauthausen w 1944 roku.
Bardzo możliwe, dlatego że on był właśnie w takim wieku, ten chłopak, którego ja widziałam. Także on bardzo ostro te konie popędzał, także szybko jeździł. I więcej kontaktu, powiedzmy, nie miałam z tym terenem.
To mam niedaleko, dlatego tutaj się chciałam umówić. Będzie już gdzieś tutaj.
Nie widać grobu.
Zaraz. To jest to.
Jesteśmy przy grobie Zachsów na cmentarzu na Lipowej.
Byłem kilkunastoletnim chłopcem, kiedy poznałem Jerzego Grabowskiego, który był moim kolegą szkolnym.
Wojciech Warakomski, dawny mieszkaniec dzielnicy 10.
I przez niego poznałem Kazika i Ewę Zaksównę, wnuczków pani Mieczysławy Zaksowej. Wtedy, kiedy ich poznałem, to ich rodzice, Kazika i Ewy, już byli aresztowani.
A pan Mieczysław Zachs, coś pan wie na temat nie, jego losu?
Nie, nic o żadnych dalszych członkach rodziny, nic nie wiem. Grywaliśmy tam piłkę, pływaliśmy na stawach. Wspierało się tam troszkę młodzieży wtedy. Pani Mieczysława była osobą niezwykle kulturalną, miłą, także patronowała tym naszym tam spotkaniom. Tak samo chyba odbierali ją pracownicy majątku. Bardzo ją lubili. No i myśmy mieli wtedy, wie pan, kilkanaście lat. Właściwie byliśmy dziećmi, tyle że trochę może bardziej dojrzałymi przez okupację.
A o czym rozmawialiście, pamięta pan?
To nie były żadne rozmowy typu politycznego. Wie pan, wtedy prawie każdy był w coś tam zaangażowany, ale o tym nie mówiło się. Tak, także raczej to były właśnie spotkania koleżeńskie przy piłce, przy kąpieli. Później niestety straciłem z nimi wszelki kontakt. Kazik, wiem, że zginął w obozie koncentracyjnym.
W Mauthausen, z tego co tu jest na tablicy.
Tak. Pani Mieczysława i Ewa mieszkały chyba dalej w Lublinie, ale już nie miałem z nimi żadnych kontaktów.
Znaczy tu to Mauthausen jest pewnym, ale śmierć Mieczysława...
Tego, który nie chciał podpisać Volkslisty.
Tak. No niestety tutaj ja też nie dysponuję żadną wiedzą, nie wiem nic o miejscu śmierci. Synowa i wnuczka, mam takie informacje, że zostają z panią Mieczysławą do końca wojny w Abramowicach. Synowa i właśnie też mam tą Ewę ze znakiem zapytania, czy to ona jest. To pamiętam, że jedna z mieszkanek opowiadała mi, że bydło, konie zabierane przez pracowników folwarku, zabierane do siebie w momencie, kiedy już koniec wojny, no żeby to wszystko jakoś uchronić, żeby nie zostało zabrane po prostu przez państwo, przez nową władzę. No a 45 rok, przejęcie majątku i już organizacja szpitala na terenie. Ale tak do końca, czy to była wola Saksowej, czy po prostu to była konfiskata majątku, to do końca nie wiem. Wiem, że na pewno tutaj pierwsi pacjenci to więźniowie Majdanka, jedni z pierwszych pacjentów tego szpitala po wyzwoleniu obozu.
Czy wie pani, co się działo później w majątku, po Saksach, jak już zniknęło?
No, później... Ja zdałam maturę w 45 roku i od razu poszłam na studia i tam od razu Akademia Medyczna przejęła ten budynek i tam został zorganizowany oddział psychiatryczny. Profesor Osendowski zorganizował ten oddział.
Tam w majątku, tak?
W majątku, tak jest. Jeszcze nie było tych nowych budynków, tylko był pałacyk. I jak ja zdawałam egzamin z psychiatrii, to też właśnie w tym pałacyku profesora Osendowskiego. Był wspaniały ogród i właśnie ze stawami. Ja nie wiedziałam o tym, że Zaksowie zostali zamordowani w tamtym czasie. Wiem, że nie chcieli podobno podpisać folkslisty. To było środowisko ziemiańskie. Jeden folwark, drugi folwark. Dzieci z tych folwarków, najczęściej tych majątków, które znajdowały się poza Lublinem, mieszkały w internacie i chodziły do szkoły, tak jak właśnie Ewa Zaksówna. Kiedy ja ją widziałam, to był rok 44 na 45. Nie rozmawiałam, ona była dużo młodsza ode mnie, bo ja już chodziłam do liceum, a Ewa do pierwszej gimnazjalnej. A moja siostra była z kolei w drugiej podstawówce, ale były w tym samym internacie wśród Urszulanek. Ewa była śliczna. Powiedzmy, dobrze zbudowana dziewczynka była, blondynka, włosy miała, trudno mi powiedzieć, to wtedy to się określało jako włosy pszeniczne. Grube warkocze i oczy niebieskie, śliczną cerę. Także mnie się kojarzyła od razu z Zosią z pana Tadeusza. Ona się mną nie interesowała, tylko ja się nią zainteresowałam, dlatego że i znałam nazwisko, i dziewczyna była śliczna.
Później już pani nie wiedziała, co się z tą Ewą stało?
Nie. Ja zdałam maturę, poszłam na studia. Co z Ewą dalej, to już nie wiem. Nie interesowałam się.
Ale nie żyje pewnie?
Nie wiem. Po prostu nie wiem.
Nawet w tej chwili to mi uciekło, wie pan, bo nie mam tego w notatkach swoich. Nie mam nawet daty śmierci, bo ona jest pochowana na Lipowej. Ta Ewa Sachs, artysta plastyk, jest tam adnotacja. Natomiast ta pani, Zofia Grabowska, to jest ważna postać, bo Grabowski to był zarządca majątku Sachsa. I ta pani, to wiem już z opowieści, opiekowała się Sachsową do końca, w momencie, kiedy ona już później była w przytułku, straciła wzrok, podobno była ociemniała przed śmiercią już.
Zmarła w 58 roku, prawda?
W wieku 80 lat.
Tak. Właśnie mówisz, że pamiętasz, to była taka bardzo elegancka pani, w toczku na głowie. Często bardzo spacerowała sobie właśnie tam ulicą Chopina, Narutowicza, gdzieś tam chyba w tamtym rejonie mieszkała.
A czy w kościele ktoś daje nam mszę za Sachsów?
W mojej parafii na obecną chwilę i przez tych kilkanaście lat, kiedy pracuję, mszy świętej za państwa Sachsów nikt nie zamówił. Ich krewny, z tego co mi wiadomo, z rodziny Sachsów przez te kilkanaście lat, jak tutaj jestem w parafii, nikt nie zgłosił się. Lat temu, 8 do 10, żyło jeszcze u mnie w parafii, na ulicy Sachsów. Ta ulica przynależy do naszej parafii, do parafii świętego Jakuba, większego apostoła. Małżeństwo Helena i Władysław w Żochalowie. Rok, dwa przed śmiercią rozmowę zaczął pan w Żochal. Pochwalił mi się, że razem z żoną pracowali w majątku państwa Sachsów. Były to lata 30. Jego żona była gospodynią w kuchni państwa Sachsów. Odniosłem wrażenie, że bardzo się szczycili tą pracą. Poczytywali sobie za wielkie szczęście, że mogli pracować. I pan Wszochal był pracownikiem przy koniach. Był jakby takim, dzisiaj można powiedzieć, taksówkarzem, który pana hrabiego woził w różne strony i były wyjazdy na kilka dni. I to wyraźnie mi mówił o Henryku. Kiedy zmarł, w czasie wojny pracowali jeszcze u pani Sachsowej, ale rok 44, zbliżał się front rosyjski i pani Sachsowa przepisała cały majątek na szpital psychiatryczny, który do dzisiaj funkcjonuje, działa. Natomiast to małżeństwo w Żochalu przyjęło na około rok panią Sachsową. Więc jej historia tak się zakończyła smutno, można powiedzieć bardzo biednie, z majątku wyrzucona, przekazała na szlachetny cel cały swój dorobek swojego życia. Ale no, zawierucha wojenna sprawiła, że tym, którym pracę ona kiedyś dawała, musiała korzystać z ich pomocy, z ich przechowania, z ich opieki na stare lata. I tę wiadomość przekazali mi nieprzypadkowo, ale zaprosili mnie specjalnie, żeby tak jakby na ostatnie chwile swego życia tutaj na ziemi zostawić taką wiadomość. Odebrałem to, jakby chcieli, żeby na nich, kiedy już zejdą z tego świata, żeby na nich wiadomości o Saksach się nie zakończyły, ale żeby może to zostawić i przekazać dalej.
Ja byłem na cmentarzu na ulicy Lipowej, przy grobie właśnie Saksów. Saksa. I tam leżą jakieś wieńce, znicze. Czyżby ktoś pamiętał o nich?
No ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczęłam pracować w tej szkole i tak trochę sama docierałam do tych informacji i kiedy po raz pierwszy, sama nawet, nie z dzieciakami szkolnymi, ale sama pojechałam tam na Lipową, no ten grób nie był zaniedbany, czyli ktoś się nim opiekował. Z relacji jednej mieszkanek tutaj, Abramowic, która w tej chwili już nie żyje, opowiadała mi, że bardzo długo grobem przy Lipowej opiekowali się po prostu mieszkańcy. Tam ludzie jeździli i pamiętali. Najpierw właśnie pani Grabowska, żona rządcy, który zajmował się folwarkiem. Ona zajmowała się tymi grobami i ludzie, którzy tam pracowali. Po prostu służba. Myślę, że w dowód wdzięczności i uznania dla tych ludzi. No w tej chwili my mamy to wpisane niejako w pamięć i tradycję o historii, o przeszłości. Ja staram się co roku, zwykle są to szóste klasy, kończące podstawówkę, zabieram, pokazuję miejsce.
Do Lublina?
Tak, jeździmy. I często jest to właśnie w listopadzie, dlatego że poświęcenie szkoły było 12 listopada 1928, a więc 10. rocznica odzyskania niepodległości. I że ta płyta, no to zresztą też dzieciakom właśnie tłumaczę, że to jest symboliczna tylko płyta, która informuje o tym, że zginęli w obozach hitlerowskich, w obozach koncentracyjnych. Przychodzimy do przedszkola, pod tablicę i to już taka moja prywatna inicjatywa. Właśnie starałam się i staram właśnie w listopadzie zabierać dzieciaki do Abramowic. Robimy sobie taką wycieczkę. No w myśl zasady pamiętamy o mogiłach, bo one mówią o przeszłości. Pokazuję dworek w Abramowicach jako majątek Saksów i na cmentarzu na Lipowej opowiadam dzieciom, palimy znicze, zawsze właśnie składamy tam kwiaty. No i myślę, że no, ta pamięć jest przekazywana o tym, żeby to nazwisko nie było obce dzieciom i mieszkańcom tutaj.